Powrót olbrzyma. 26 czerwca 2009:00. Triumfalne powroty na rynek to sukces nielicznych firm, to marzenie wszystkich korporacji, które przeżywają kłopoty. Ważne, jak tego dokonać. IBM stanowi dobry przykład. Cykl życia firm ciągle ulega skróceniu. Spośród 500 firm, które znalazły się na pierwszej opublikowanej przez magazyn Fortune liście największych amerykańskich korporacji, przez kolejnych 40 lat przetrwało tylko 47. Michael Robert w swej książce Nowe myślenie strategiczne na podstawie badań ocenia, że ów cykl życia uległ już skróceniu do 15-25 lat, a w ciągu nadchodzącej dekady okaże się jeszcze krótszy, gdyż trwać będzie 10-15 lat. Jako założyciel i prezes znanej w USA firmy doradczej spotykał się z menedżerami ponad 400 firm z 30 krajów. Uważa, że różnica pomiędzy firmami odnoszącymi długotrwałe sukcesy i przedsiębiorstwami znikającymi z rynku na skutek niepowodzeń sprowadza się do procesu, który jest myśleniem strategicznym. Niepowodzenie firmy jest jego zdaniem własnoręcznie zadaną raną. International Business Machines IBM jest na tej liście Fortune, a w grupie firm, którą Michael Robert nazywa dorosłymi, dlatego że istnieją ponad 50 lat, jest także Boeing, Caterpillar, Disney, Philip Morris. Istnieje też grupa seniorów, do której zaliczył przedsiębiorstwa istniejące ponad 100 lat, m.in. Coca-Cola, Exxon, General Electric czy Shell. Ich najważniejsza cecha wspólna. Mają wyraźną, spójną strategię, którą realizują z niezwykłą pieczołowitością. Całkowicie się jej poświęcają. Odnoszą sukcesy, gdyż dysponują lepszą strategią osiągania przewagi w swym obszarze działania. Inne firmy popadały w kłopoty będące konsekwencją złych decyzji strategicznych. Xerox w latach 70. XX wieku postanowił wejść na rynek ubezpieczeń. Na tym koncentrował swą uwagę. Dzięki temu Canon ze swymi małymi kserokopiarkami dogonił tego lidera w produkcji i sprzedaży kopiarek. Dekadę później Exxon postanowił stać się firmą silną na rynku wyposażenia biur, co nieomal doprowadziło do upadku ten potężny koncern związany z branżą petrochemiczną. IBM nie błądził w taki sposób. Konsekwentnie realizował strategię opartą na produkcie. Realizując strategię opartą na produkcie, zwiększa się przewagę nad konkurencją dzięki trosce o doskonałość w dziedzinie opracowania produktu oraz serwisu produktu, twierdzi Michael Robert. Przypomina, że klienci pytani o to, za co najbardziej podziwiają IBM, odpowiadają, że za serwis. Menedżerowie tego koncernu świadomie inwestowali w serwis więcej niż konkurenci, osiągając znaczną przewagę pod względem szybkości reagowania na problemy klientów. S. 155 350 lęk przed kanibalizacją. W realizacji strategii przez IBM pojawił się jednak jeden istotny błąd, którego skutki firma ta odczuwa nadal. Autor Nowego myślenia strategicznego twierdzi, nawiązując do cyklu życia produktu, że ta potężna korporacja przesadnie nastawiła się na ochronę gotówkowych krów. Taką krową były dla niej duże komputery typu mainframe, gdy w 1968 rok w szwajcarskim laboratorium IBM wynaleziono pierwszy mikroprocesor Cheaper ISC, który pod względem mocy obliczeniowych górował nad mniejszymi modelami dużych komputerów i zbudowano prototyp pierwszego na świecie komputera osobistego. Top menedżerowie korporacji postanowili nie wprowadzać chipa do produkcji. Obawiali się kanibalizacji. Chcieli chronić mainframe przed wyparciem ich z rynku przez komputery osobiste. Do pomysłu powrócono w 1994 rok, a więc po 26 latach, tracąc szansę, by IBM stał się taką potęgą na rynku pecetów, jaką jest na rynku komputerów przemysłowych. Kanibalizacji obawiano się niesłusznie, twierdzi prof. Robert F. Hartley. Pecety nie miały szans, by zastąpić komputery mainframe. Kanibalizacja była możliwa w ograniczonym zakresie, gdyż zyski ze sprzedaży tanich komputerów były wówczas znacznie niższe niż te, które generowały komputery mainframe. Istotna powinna okazać się argumentacja, że jeżeli IBM nie wprowadzi na rynek pecetów, wówczas zrobią to konkurenci, a przecież firmie łatwiej jest konkurować z własnymi produktami niż z silnym zewnętrznym rywalem. Robert F. Hartley w książce Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki. Cały rozdział poświęca IBM, uważając, że korporacja powróciła do gry w triumfalny sposób, podobnie jak Harley Davidson ze swymi wielkimi motocyklami. Przedstawia też bogatsze zestawienie przyczyn kłopotów IBM i, co jeszcze bardziej intrygujące, analizuje strategiczne decyzje, które spowodowały, że korporacja znów jest potęgą. To dlatego powrót ten nazywa przebudzeniem śpiącego olbrzyma. Przed przebudzeniem firma bliska była katastrofy, gdy w styczniu 1993 rok ogłosiła stratę finansową 4,97 miliardy dolary, co wówczas było rekordem w historii amerykańskiej gospodarki. Cena akcji, która latem roku poprzedniego wynosiła ponad 100 dolarów, spadła do 48 dolarów. A przecież 4 lata wcześniej IBM był koncernem o największej rynkowej kapitalizacji, czwartą firmą wśród amerykańskich korporacji pod względem przychodów i również zysku netto. Tak gwałtowny regres wydawał się niewyobrażalny, gdyż dochody założonego w 1911 rok przedsiębiorstwa rosły nieprzerwanie od 1946 rok. To dlatego Peter Drucker zachwycał się efektywnością zarządzania IBM S. 155349 Transatlantyk. Johna Kers, CEO firmy, postanowił zmienić strukturę i kulturę organizacyjną korporacji, która przywykła do tego, że nie ma poważnych konkurentów. Zapewne dlatego w chwilach słabości organizacja stała się symbolem myślenia w stylu 3Z. Zadowolenia z siebie, zachowawczości i zarozumiałości. Prof. Hartley ocenił, że jest to styl charakterystyczny dla potężnych firm, które nie dość, że umocniły się na rynku, to ponadto zdominowały rynek, stając się zarazem nieodpornymi na agresywne działania i innowacyjność konkurentów. Zachowawczy menedżerowie w takiej sytuacji nie dostrzegają potrzeby zmian, gdyż oceniają, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Stąd porównanie podobnej korporacji do transatlantyku, który potrzebuje wiele czasu i przestrzeni, by skręcić lub się zatrzymać. Manewrowanie transatlantykiem było dla Kersa trudnym wyzwaniem pozostającym w sprzeczności z tradycją. IBM przez dekady był wierny obietnicy złożonej jeszcze przez jej założyciela Thomasa Watsona, że z przyczyn ekonomicznych firma nie będzie zwalniać pracowników. Przymusowe zwolnienia na wielką skalę okazały się jednak konieczne. W czasach Watsona korporacja była znana z centralizacji zarządzania, pozostawała taką, gdy CEO został jego syn. A Kers zaproponował radykalne zmiany, postanowił podzielić IBM na 13 autonomicznych oddziałów. Postanowił redukować koszty, które corocznie rosły szybciej niż przychody. To on postanowił, że firma powinna jednak zainteresować się komputerami osobistymi. Eksperci od zarządzania popierali zmiany proponowane przez Akersa. Jednak na rynku byli już konkurenci, którzy oferowali pecety. I to po znacznie niższych cenach. Rywalizacja była tak ostra, że rozpoczęła się wojna cenowa, która zawsze wykrwawia wszystkich uczestników, a do tej rywalizacji IBM stanął już mocno osłabiony wcześniejszymi kłopotami. Pomimo zaangażowania się w wojny cenowe, korporacja traciła udziały w rynku. Na dodatek została zaatakowana tam, gdzie czuła się najbezpieczniejsza. Hewlett-Packard zaoferował komputery typu mainframe po 12 000 dolarów, gdy te IBM kosztowały 100 000 dolarów. Akers bardziej zapowiadał radykalne zmiany, niż je wprowadzał. Twierdził, że pozostanie CEO do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale szybko skłoniono go do zgłoszenia rezygnacji. S. 155348 guru od ciastek i papierosów. Do dziś pozostaje legendą Louis Gerstner, który w marcu 1993 rok został nowym prezesem IBM. Odnosił sukcesy w sprzedawaniu ciastek i papierosów. W firmie Eriotter był spoza branży IT, dlatego niektóre magazyny biznesowe początkowo źle przyjęły taką zmianę prezesa. Bronił go Businessweek, doceniając, że przez 11 lat budował sukces American Express z Company. Gerstner stał się świętym, który stosując terror ratuje IBM. Tak wiosną 1997 rok nazwał go magazyn Fortune. Choć IBM za 1993 rok miał stratę netto 8,1 miliardy dolary, to rok później zmienił ją w zyski wnoszące 3,0 miliardy dolary. W 1995 rok IBM osiągnął przychody największe w historii firmy. Zmiany te uznano za sensacyjne, tym bardziej, że poza firmą Louis Gerstner był oceniany jako menedżer nie dość agresywny. Choć wśród pracowników korporacji początkowo wzbudzał strach, przede wszystkim dostrzeżono, że zrezygnował ze szczególnego przejawu istnienia całkowicie scentralizowanej firmy, jakim był obowiązek, by jej pracownicy ubierali się w niebieskie garnitury, białe koszule i ciemne krawaty. Dopiero z czasem dostrzeżono, że jego styl to cicha rewolucja. IBM z roku na rok systematycznie zwiększał przychody, co doceniała nowojorska giełda. Działo się tak dzięki temu, że Gerstner agresywnie redukował ceny, dzięki obniżaniu kosztów i podwyższaniu efektywności poprzez decentralizację struktur korporacji. Szczególną wagę przywiązywał do spotkań, w których brali udział najważniejsi klienci. Szybko dowiedział się, że daleko im do takiego poziomu satysfakcji, jaki był postrzegany przez samą korporację. Prawdopodobnie to skłoniło go do wprowadzenia szczególnie istotnej zmiany w strategii firmy. Ta szczególnie istotna zmiana związana była ze sferą usługową. W 1992 rok usługi stanowiły tylko 9% przychodów. Dziś są filarem korporacji. Rozwój usług skłonił IBM do pójścia w kierunku doradztwa. Rewolucja była cicha, ale konsekwentnie przeprowadzona. W sporach o strategię zapewne powracać będzie jeden motyw związany z decyzjami IBM z początku lat 80. XX wieku, których skutków Gerstner nie mógł już zmienić. IBM pośród dostawców miał dwie małe firmy, tak niewielkie, że postanowił przekazać im swoje kompetencje dotyczące produkcji mikroprocesorów i oprogramowania. Intel i Microsoft, bo o nich mowa, swoją potęgę zawdzięczają decyzjom, które podjęli poprzednicy Gerstnera.